Komentarze Radia Gdańsk.
Jest godzina 9:08. Dzień dobry, Maciej Naskręt. Zaczynamy komentarze Radia Gdańsk. Moimi Państwa gośćmi jest Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej i portalu Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry, witam.
I Krzysztof Puternicki, publicysta, reżyser filmu Mała Sycylia.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
Panowie, zacznijmy od spraw ogólnopolskich, później przejdziemy do spraw lokalnych. Mamy powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. Były premier mocno rozepchnął się łokciami w Platformie Obywatelskiej. No i niektórzy politycy stracili swoją pozycję. Wśród nich jest prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. I tak no, mówią, że to, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Czy Rafał Trzaskowski będzie wzmocniony i na przykład dokona jakiegoś rozłamu w swojej formacji? Marek Formela.
No Donald Tusk wyszedł co prawda z gabinetu premiera i gabinetu przewodniczącego Rady Europejskiej, ale nigdy nie wyszedł z polityki. Natomiast jego powrót do polityki krajowej dokonał się kuchennymi drzwiami i to jest dość zaskakujące, że polityk tej klasy nie ma klasy w momencie, kiedy decyduje się na powrót. Nastąpił w zasadzie w Platformie Obywatelskiej zwyczajny partyjny pucz, który opłacono ofiarami z pani Kopacz i z pana Arłukowicza po to, żeby zrobić miejsce dla nowej elity Platformy Obywatelskiej i wprowadzić tylnymi drzwiami, czy też kuchennymi schodami Donalda Tuska, no to chyba musi być upokarzające dla milionów członków, dla dziesiątków tysięcy członków Platformy, że werdykt wyborczy, który ukonstytuował władzę Borysa Budki, okazał się nic nieznaczący w starciu z aparatem. A drugie rozczarowanie, myślę, że Rafała Trzaskowskiego, polegające na tym, że ponad 10 milionów głosów, które zdobył, było mniej ważne niż kilkadziesiąt czy tam sto kilkadziesiąt głosów aparatu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Partii, która powstała, jak Państwo pamiętacie, z takiego sprzeciwu wobec władzy aparatu nad partią. I ten triumf Donalda Tuska, niezależnie od konsekwencji politycznych przyszłych, no pokazuje, że aparat, Platforma jest partią aparatu. Mi to w ogóle przypomina awanse partyjne z lat 50., 60., 70., jak towarzysza Gomułkę wprowadzał towarzysz Nowak i towarzysz Mazur, jak towarzysza Gierka wprowadzali Jaroszewicz, Kruczek i Teichma. No, jak następnie Gierka zmieniał Kanie przy wsparciu Rosji, no to po prostu Platforma sięgnęła po archetyp postępowania, który jest dla normalnej, demokratycznej partii obraźliwy.
No dobrze, bo tak się zastanawiam, a może to jest po prostu sygnał dla samorządowców, by zrobili krok w tył i zajęli się swoimi miastami i nie mieszali się w politykę krajową. Krzysztof Puternicki.
Tak, ja mam takie wrażenie, że przede wszystkim ta reprezentacja samorządowa już jest tak skompromitowana, jeżeli chodzi o swoje kompetencje. I tutaj w przypadku Warszawy i pana Trzaskowskiego, jak i inna ważna rola, czyli pani Dulkiewicz, która też zajmuje dosyć istotną rolę w tym parciu.
Mieszczka strojąca królową.
No tak. I uważam, że to się po prostu na niej sprawdziło i teraz jest próba nowej narracji, która będzie bardziej skuteczna. Ale czy to jest nowa narracja, to chyba możemy sobie sami odpowiedzieć. To chyba nie jest nowa narracja. To jest znowu powrót do starej narracji, a stara narracja podpowiada nam i przypomina słowa Donalda Tuska, polskość to nienormalność i cóż, wracamy do nienormalności.
Znaczy jest no. Jakiś sentyment na pewno do czasów, kiedy Donald Tusk wygrywał wybory. Tylko, że sentyment w polityce ma znaczenie drugo albo trzeciorzędne. Ani powrót Leszka Millera, ani Waldemara Pawlaka, ani nieśmiałe próby Aleksandra Kwaśniewskiego nie przyniosły żadnego zdecydowanego przełomu. Polityka rządzi się swoimi prawami w oparciu o ten ultraliberalny paradygmat, w którym utknął po uszy Donald Tusk i jego środowisko. Nie uda się dzisiaj odwrócić pewnego nowego pomysłu na Polskę, opartego o taką demokrację socjalną, czyli użyteczną dla wszystkich i zrównoważoną socjalnie, którą lepiej lub gorzej, ale konsekwentnie Prawo i Sprawiedliwość aplikuje Polsce i to jest akceptowane, więc powrót do czasów, kiedy Sławomir Nowak będzie prowadził agencję pracy tymczasowej w gabinecie, przy gabinecie premiera i pobierał wynagrodzenia od prezesów spółek Skarbu Państwa, swoistą kryszę, wydaje mi się już trudny do zaakceptowania przez polskie społeczeństwo.
No dobrze, panowie, ale teraz wróćmy z Warszawy Wielkiej na Pomorze. Gazeta Gdańska sprawdziła, ile zarabiają osoby odpowiedzialne za prowadzenie samorządowych spółek medycznych. Tutaj Dariusz Kostrzewa, prezes Kopernikusa, zarobił prawie 400 tysięcy złotych. Podobną kwotę odnotowała na swoim koncie Joanna Sobańska-Grenda, prezes szpitali pomorskich.
Sobierańska-Grenda,
prezes szpitali pomorskich. Przeliczyłem ich zarobki na godzinę. Tak sobie pozwoliłem sobie na taki...
Pan redaktor złośliwy.
Tak, na godzinę. Zakładając, że oni pracowali 8 godzin dziennie, w 2020 roku mieliśmy do wypracowania nieco ponad 2000 godzin, no to wychodzi mi tu, że prawie zarabiali 200 zł za godzinę. No, spora kwota.
Świetna informacja dla pacjentów tych szpitali.
No właśnie, czy to odpowiednia kwota? Nie należy jej zmniejszyć, zwiększyć? Nie wiem, no... Znaczy, jak to w ogóle oceniać?
Istotą tej informacji jest wystąpienie Mieczysława Struka, mojego ulubionego byłego naczelnika gminy Jastarnia w gabinecie premiera Messnera, do rządu premiera Morawieckiego o 50 milionów złotych miesięcznie na wspomożenie Pomorskiej Służby Zdrowia, ponieważ ten system znajduje się na skraju wydolności, jak napisali politycy Platformy z Pomorza. No jeżeli system znajduje się na skraju wydolności, a przedstawiciele tego systemu zarabiają, tak jak Maciej policzył, 200 zł na godzinę, znaczy, że tkwią w tym systemie głębokie rezerwy i szkoda, że one nie obejmują pacjentów czekających godzinami w oddziałach ratunkowych, nie obejmują tych przypadków, którymi zajmuje się Rzecznik Praw Pacjenta w szpitalu w Gdyni. No po prostu chyba coś z tym nadzorem nad funkcjonowaniem tych szpitali jest nie tak, a mówimy o okresie, w którym była szalała pandemia, w którym wszyscy musieliśmy zaciskać pasa i okazuje się, że w szpitalach pomorskich nadzorowanych przez marszałka panuje Eldorado i to jest Eldorado dla wybranej grupy zarządczej, bo zwróćcie też uwagę, że w radach nadzorczych tych spółek szpitalnych, tych koncernów medycznych, które miały zdaniem Sobierańskiej Grendy, czyli pani, która jako dyrektor departamentu system ten obmyśliła, wprowadziła w życie, a następnie stała się jego beneficjentem, bo chyba nie cierpi z powodu tych niewygórowanych zarobków, chociaż skarży się, że mamy koszty i w związku z tym mamy straty, więc być może trzeba zmienić zarząd w tym szpitalu i będą koszty, a nie będzie strat, więc system ten chyba jest jakby nieadekwatny do zadań służby zdrowia, bo w porozumieniach sierpniowych nie mówiono o biznesie zdrowotnym, nie mówiono o komercjalizacji służby zdrowia, tylko właśnie wprost pisano o służbie zdrowia.
No dobrze, to pytanie do Krzysztofa Puternickiego. Czy Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, powinien obniżyć te pensje?
Dla mnie sama struktura jest tak rozbudowana w tych szpitalach, jeżeli chodzi o rady nadzorcze, o zarządy, że kwoty faktycznie przerażają. Też miałem okazję przeczytać ten artykuł i faktycznie to poraża. Te delegacje do tych rad nadzorczych wiadomo, że są od lat, wiadomo, że biorą tam udział zupełnie przypadkowi ludzie, bo przepraszam bardzo, ale pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz, jak jeszcze jako radna przecież, tak?
Do Prabud jeździła.
Do Prabud jeździła pobierać wynagrodzenie
za ten trud,
który podjęła. Również była w Radzie Nadzorczej tego szpitala w Prabutach i No, to są dla mnie takie rzeczy niezrozumiałe. Brak kompetencji, tak, z jednej strony tam są w tych radach nadzorczych bardzo często wojskowi jacyś byli, tak?
Ameryczni, jakby
taka analogia, która chyba no, nie jest nam
emerytowany, emerytowany marszałek, tak. jego żona, nauczycielka polskiego.
Tak, to są właśnie takie dziwne rzeczy, które są nam znane od lat.
Znaczy, jeżeli to środowisko z taką pasją prawi o wolności, solidarności, demokracji, to jest taka instytucja niezależnego członka Rady i gdyby rzeczywiście traktować poważnie opozycję, poważnie traktować chorych pacjentów, którzy nie mają żadnego interesariusza, to się wpuszcza wtedy, czy doprasza się do Rady albo powołuje niezależnego członka Rady, który nie jest związany instrukcjami wspólnika, udziałowca, który go powołuje, tylko reprezentuje rzeczywiście opinię publiczną, reprezentuje dobro tej spółki. No nie jest to chyba nadzwyczajne wymaganie, oczekiwanie od piewców demokracji pomorskiej, żeby z tego typu instytucji zapisanej w kodeksie skorzystać. No, rzeczywiście jest tak, jak tutaj mówimy, no to jest zamknięta grupa osób, które raz są w zarządzie szpitala, raz pracują w departamencie. Pan Laszkiewicz pracował w departamencie zdrowia, teraz pracuje w spółce, która podlega marszałkowi, a jednocześnie jest w Radzie Nadzorczej Szpitala w Kościerzynie. Inny pan Bonarski był dyrektorem szpitala w Kościerzynie, teraz jest w Radzie Nadzorczej w Gdyni. No po prostu może ta uchwała o sitwie, którą PiS przyjął na własnym kongresie, powinna być aplikowana przymusowo środowisku Pomorskiej Platformy Obywatelskiej.
No dobrze. Panowie, zakończmy temat zdrowia na Pomorzu.
Życzymy sobie zdrowia.
Tak. Właśnie. Przejdźmy teraz do takiego tematu, gorącego tematu, który dotyczy mieszkańców Fosowy. Tam ma powstać do 2024 roku Luna Park o nazwie Majaland, od pszczółki Mai, przypomnę.
Wzruszające.
Część mieszkańców jest przeciw inwestycji. Uważają, że zabrakło konsultacji, grozi im nadmierny hałas, korki. No i wczoraj do wojewody mieszkańcy i działacze Prawa i Sprawiedliwości złożyli wnioski o stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę tego Luna Parku. Czy uda się przynajmniej spowolnić tą inwestycję, Krzysztof Puternicki?
No ja uważam, wszystkim mam pytanie, wy pamiętacie pszczółkę Maję, ja pamiętam pszczółkę Maję, myślicie, że dzieciaki w ogóle pamiętają pszczółkę Maję dzisiaj?
No ja myślę, że dawno nie była pokazywana w telewizji, tak sądzę.
Ja powiem krótko na ten temat, bo to jest dla mnie rzecz najbardziej skandaliczna. To jest kwestia, że po prostu ktokolwiek wydał zezwolenie na budowę tak wielkiego obiektu, generującego taką ilość
dodatkowych
aut. No wiadomo, kto wydał, tak? I to jest dla mnie bulwersujące. Słuchajcie, obwodnica stoi. Ja przestałem jechać z Gdańska do Gdyni obwodnicą ze względu na to, że to jest wieczna ruletka, czy jest wypadek, czy będę musiał półtorej godziny stać z Gdańska do Gdyni, czy nie. I wpuszczanie tam dodatkowego strumienia aut.
Mam dobrą wiadomość. Wkrótce ulice Grzelaka staną się deptakami i będą jeździły tylko samochody gdańskiego magistratu, a my będziemy chodzili pieszo.
Dewastowane w taki sposób.
Żeby tak uświadomić trochę naszym słuchaczom to, jak duży tam parking będzie, to mniej więcej taki, jak jest przy Ergo Arenie na 700 aut. Także jest to, no robi to,
kombinat,
to wrażenie.
Znaczy, wiesz, to jest w ogóle ważna sprawa, dlatego, że niedawno odbyła się kolejna debata na temat dialogu społecznego w planowaniu przestrzeni miejskiej. Tę debatę wystawił nowy architekt miejski. Nowy architekt miejski to jest taka funkcja, która ma rozjaśnić umysł władz Gdańska, jeśli chodzi o planowanie przestrzenne i kształtowanie, wykorzystanie przestrzeni, wykorzystanie działek, komercjalizację tych działek, relacje społeczne, ewentualnie przeciwdziałać gentryfikacji, bo raczej się przyspiesza, akceleruje tą gentryfikację w Gdańsku, czyli wywłaszcza się z mieszkańców, którzy od lat mieszkają, z ich dobrostanu, poprzez używając klucza w postaci słowa rewitalizacja. No więc tam odbyła się taka debata u tego architekta miejskiego, który też powołał własną radę, 16 czy 18 osób, na temat znaczenia dialogu społecznego w kształtowaniu przestrzeni. No i właśnie osoba Maja Land to jest przykład tego, jak nie prowadzi się dialogu z lokalną społecznością. I to mieszkańcy tej osoby sami sobie muszą odpowiedzieć, skoro wybrali 80% głosów panią Dulkiewicz, a wcześniej w podobnym procencie opowiadali się za Pawłem Adamowiczem, no to prezydenci z takim mandatem czują się tam suwerenni w swoich decyzjach i nie bardzo czują się zobowiązani do prowadzenia głębszych negocjacji. Gdańsk ma teraz Wydział Urbanistyki i Architektury. Tam jest pani dyrektor Białecka, która musiała to podpisać albo przynajmniej wyrazić zgodę na pozwolenie na budowę. Jest architekt miejski, który nie składa oświadczeń majątkowych, na co zwracam uwagę, i podlega jednemu wiceprezydentowi. Biuro pani Białeckiej podlega drugiemu wiceprezydentowi. Jest pani prezydent Gdańska, która wszędzie mówi, że przede wszystkim mieszkańcy, drodzy gdańszczanie, gdańszczanki, odmienia tę miłość przez wszystkie przypadki. No jesteśmy zalewani powodzią miejskich farmazonów, a kiedy dochodzi do takiego sporu, to okazuje się, że wszystko dla Gdańska. Ugrupowanie polityczne rządzące Gdańskiem proponuje mieszkańcom osoby rozmowę przy lemoniadzie. No po prostu... No nie chcę powiedzieć, że władza rżnie głupa, ale nie traktuje mieszkańców tak, jak deklaruje, że traktuje.
To ja mam pytanie w takim razie do Krzysztofa Puternickiego. Czy te wszystkie wydarzenia w Osowie, które miały miejsce, one wpłyną jakoś na wybory za dwa lata? Zmieni się jakaś tam ta proporcja? Marek Formera mówił o 80% dla władz, obecnych władz miasta.
Tak, no właśnie chciałem wrócić do tematu tego jednego z najwyższych wyników, tak, który miało to ugrupowanie na Osowej. I można by było sobie pomyśleć, że tak, aczkolwiek no, wiemy, jaka jest narracja miasta, jak sprawnie działa, pomimo wszelkiego rodzaju bloopersów tak zwanych, czyli wpadek braku kompetencji. Mamy przypadek chociażby ostatniego wydatku 30 milionów złotych na palmę, która po prostu zeszła z tego świata.
To o tym za chwilę.
No i 100 tysięcy takich różnych innych nieprzemyślanych
decyzji. Ale Krzysztof, w tej akurat sprawie macie się tu odwołało do wystąpienia posła Płażyńskiego. Tam są istotne argumenty natury prawnej związanej z nierespektowaniem uchwały o planie zagospodarowania wykluczającego tak? Określone funkcje. No więc ktoś się pod takim dokumentem podpisał. No byłoby dobrze, gdyby wojewoda w tej sprawie zareagował stanowczo, energicznie i o czasie.
No nie wątpliwie ma twardy orzeczenie.
Jest chęć chyba nawet zgłoszenia tego do prokuratury z tego, co
pamiętam.
To tak,
już tak na koniec krótko. Organizacja ekologiczna Zielona Fala Trójmiasto zamieściła film z palmiarni w Parku Olipskim. Widać na nim pożółkłą palmę, co dowodziłoby, że jest ona po prostu obumarła.
Czy pożółkła i bez liści.
Tak już... Króciutko, panowie. Czy w takim razie będziemy mieli palmiarnię za 30 milionów bez palmy?
No, ale miasto powiedziało, że film, który to pokazywał, był zrobiony tylko z jednej strony.
Ale już wiemy, że to jest nieprawda.
Ale miasto w międzyczasie oczywiście zrobiło oświadczenie, twierdząc, że z drugiej strony, tam gdzie no nie był filmik zrobiony, tam może być kompletnie inna sytuacja. Oczywiście Zielona Fala w tym momencie zamieściła filmik uzupełniający i pokazała, że z drugiej strony tam też również nic nie ma.
Marek Formela, czy będzie palmiarnia bez palmy?
Wszystko jest możliwe. W tym mieście równie dobrze park może stać się miejscem eksploatacji deweloperskiej.
Ten sam park.
Nie ma ograniczeń. Zresztą. Dookoła tego parku powstają osiedla. Nikt nie dba o skomponowanie Oliwy jako parku, z jednej strony kulturowego parku Oliwskiego, a po drugiej stronie opaski park sportowy. Nie zabudowano, po prostu zmieniono plany.
Dobrze, panowie, kończymy. Niestety czas jest nieubłagany. Dziękuję bardzo moimi
gośćmi.
Podatki
są nieubłagane.
Moimi gośćmi był Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej i portalu Wybrzeże24.pl.
Dziękuję
Krzysztof
bardzo.
Puternicki, bloger, publicysta, reżyser filmu Mała Sycylia. Ja dziękuję. Maciej Naskręt, pozdrawiam.